niespodziewany gość.
W studiu Ewa Okońska. Dobry wieczór. Witam Państwa i witam mojego gościa. Dzisiaj Anna Wileczek, doktor habilitowany nauk humanistycznych o specjalności językoznawstwo, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, znana nam z plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku, bo jest pani przewodniczącą jury tego plebiscytu. Dobry wieczór, witam panią.
Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu. Ja jeszcze pozwolę sobie dodać, że oprócz tej funkcji zaszczytnej zresztą w kapitule Młodzieżowego Słowa Roku, młodzieżowe słowa, ale pewne również tendencje we współczesnej kulturze młodzieżowej opisuje jako założycielka i kierowniczka Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży.
Pani profesor zna takie słowa jak essa, rel czy betoniarz, a także women na przykład. To są właśnie te młodzieżowe słowa, które pani bada i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać przede wszystkim. W ogóle będziemy rozmawiać o języku, bo tym się pani para. No i będziemy słuchać pani ulubionych piosenek. Co na początek?
Pierwszy utwór, który chciałabym zaproponować, dotyczy mojej pasji i takiej przestrzeni poetyckiej, w której przebywałam w czasach młodości bardzo często. To były teksty, które jakoś wpłynęły na moją wrażliwość i mnie ukształtowały. Mianowicie teksty Edwarda Stachury, teksty poetyckie, ale również teksty piosenek. W związku z powyższym chciałam zaproponować jedną z takich chyba najpiękniejszych, taką balladę pod tytułem Życie to nie teatr, w wykonaniu zresztą Edwarda Stachury, bo chyba to jedno z najpiękniejszych wykonań, chociaż wielu polskich artystów z tym utworem też się tak naprawdę mierzyło. Zresztą ten kilkutomowy zbiór utworów Edwarda Stachury zajmuje bardzo ważne miejsce w mojej bibliotece, a szczególnie pierwszy tom, właśnie poświęcony poezji i piosenkom, jest bardzo zaczytany.
A zatem Życie to nie teatr. Z przyjemnością posłuchamy.
Życie to jest teatr, mówisz, ciągle opowiadasz. Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Życie to zabawa, życie to jest taka gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie tym piękniejsze i straszniejsze jest. Blednie przy nim wszystko, blednie przy nim sama śmierć. Ty i ja, teatr to są dwa, to są dwa. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi, lecz nie zaraźliwy jest twój śmiech, bo ty grasz. Ja cały zbudowany jestem z ran, duszę na ramieniu ciągle mam, lecz gdy śmieje się, to ze mną też cały świat. Dzisiaj bankiet u artystów, ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo, nieodstępna tyraliera. Tańce, alkohole, pewnie w piórcie będą też. Potem drzwi otwarte, zamkną się, no i cześć. Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmoczę łeb. Wyjdę na przestworza, przecudowny stworzę wiersz. Ty i ja, teatr to są dwa, to są dwa. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi, lecz nie zaraźliwy jest twój śmiech po tych racz. Ja cały zbudowany jestem z ran, duszę na ramieniu ciągle mam, lecz gdy śmieje się, to ze mną też cały świat. Ja
przypominam, dziś naszym gościem jest pani profesor Anna Wileczek. Tak jak powiedziałam, przewodnicząca jury plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku, prowadząca również portal internetowy Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży. Tegoroczny plebiscyt, jak pani go ocenia?
To był chyba bardzo dobry plebiscyt, ponieważ bardzo wiele działo się takich dobrych językowo i kulturowo rzeczy w czasie tego plebiscytu. Bardzo wiele zgłoszeń do plebiscytu napłynęło od młodych ludzi.
Czyli zainteresowanie jest.
Zainteresowanie jest bardzo duże i to z tej kategorii wiekowej 13-18 lat, czyli skoro język młodzieżowy jest tak naprawdę językiem nastolatków, adolescentów, dojrzewającej młodzieży, więc to zainteresowanie jest mi szczególnie bliskie i cenne.
W jednym z wywiadów wynotowałam sobie bardzo, myślę, trafne i piękne pani sformułowanie. Młodzieżowe Słowo Roku to swoisty konkurs piękności najmłodszej polszczyzny.
Otóż to. Dlatego wydaje mi się, że ta polszczyzna nastoletniej młodzieży jest w tej chwili jedną z najbardziej wpływowych odmian współczesnego języka potocznego, najbardziej kreatywną i mającą w ogóle wpływ na kulturę popularną. Więc ten udział młodzieży jest bardzo ważny i również w ubiegłym roku, czyli w poprzednim plebiscycie, w ramach takiej siły doradczej działało takie ciało, które jest jednocześnie ciałem młodzieżowym przy Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży, ponieważ ten projekt, który mam przyjemność prowadzić, jest projektem naukowo-społecznym. W związku z powyższym Rada Młodzieżowa konsultacyjna młodych ludzi również uczestniczyła w przygotowaniach do Młodzieżowego Słowa Roku. Konsultowała nie tylko zgłoszone propozycje, ale też pewne odcienie znaczeniowe. Pokazywała konteksty. No, dla nas językoznawców i dorosłych osób wydaje się, że niektóre słowa, które na przykład wywodzą się z języka angielskiego, znaczą trochę inaczej. Dla młodych ludzi znaczą zupełnie co innego.
Na przykład to women choćby, prawda?
Tak, oczywiście. Dorośli pewnie upatrywaliby tutaj taką fonetyczną wersję angielskiego słowa. Tymczasem okazuje się, że ten zapis women i to słowo, ta forma tego słowa oznacza już nie tylko kobietę, dziewczynę, ale taką osobę, która niekoniecznie jest rozsądna. Opowiada jakieś niestworzone rzeczy i zachowuje się niekoniecznie racjonalnie.
Czyli znaczenie pejoratywne zdecydowanie.
Zdecydowanie.
Jak to się stało, że powstał ten plebiscyt?
Plebiscyt powstał w wyniku współdziałania dwóch instytucji, Wydawnictwa Naukowego PWN i Uniwersytetu Warszawskiego, ponieważ pan profesor Łaziński pierwotnie zajmował się tą problematyką. Ten plebiscyt powstał bodajże w 2016 roku, żeby pokazać, czy w jakiś sposób zaznaczyć te trendy w najmłodszej polszczyźnie, a ponieważ one się zmieniają błyskawicznie, jest to chyba też jedna z najbardziej efemerycznych odmian współczesnego języka, więc trzeba było te trendy jakoś utrwalić, nadać temu nurtowi jakiś bieg.
Uporządkować pewnie,
uporządkować,
tak?
Oczywiście. I w związku z powyższym taka najpierw baza zgłoszeń powstała, czy powstaje, a potem na podstawie tej bazy wybieramy te słowa, które są najczęściej zgłaszane, a jednocześnie zgodne są z regulaminem, bo jak każdy plebiscyt, również ten ma swój regulamin. Ja dołączyłam do plebiscytu w 2018 roku na zaproszenie właśnie pana profesora Łazińskiego i pani z PWN-u. Po takiej publikacji mojej monografii na temat właśnie języka i kultury młodzieży, i to miało miejsce w 2018 roku. Książka zatytułowana była Kod Młodości, młodomowa w perspektywie społeczno-kulturowej. W ubiegłym roku plebiscyt też ewoluował, ponieważ zyskał taką formę dwustopniową, czyli najpierw młodzi ludzie zgłaszają swoje propozycje i następnie z tych propozycji wybieramy tak podstawową dwudziestkę słów, które są najczęstsze, najczęściej zgłaszane.
I rozpoczyna się głosowanie.
I rozpoczyna się już głosowanie w drugiej części plebiscytu.
Jest dreszczyk emocji.
Zawsze jest dreszczyk emocji, bo dla językoznawcy ta perspektywa neologizmów, innowacji językowych, nowotworów jest bardzo, bardzo powabna.
Temat będziemy zgłębiać po kolejnej piosence.
Teraz, żeby utrzymać się w dalszym ciągu w tym klimacie poezji śpiewanej, która towarzyszyła mi w czasie mojej młodości, w czasie studiów, ale i teraz przyprawia o bicie serca szybsze, to chciałam zaproponować muzykę i tekst w wykonaniu trzech wielkich bardów lat 80. okresu Solidarności, mianowicie Przemysława Kintrowskiego, Jacka Kaczmarskiego i Zdzisława Łapińskiego, Modlitwa o wschodzie słońca. To jest bardzo ciekawy utwór, napisany na początku lat 80. i przesłany właśnie do Przemysława Kintrowskiego i Jacka Kaczmarskiego. Przemysław Kintrowski napisał muzykę do tego tekstu, no i stał się takim credo tego okresu.
Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę, ale chroni mnie Panie od pogardy, od nienawiści. Strzeż mnie Boże,
wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa, więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Stanowisz, niech się ziści, niechaj się wola twoja stanie, ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Wola twoja stanie, ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie.
niespodziewany gość.
Naszym gościem jest dziś pani profesor Anna Wileczek, która o młodzieżowych słowach, że tak się wyrażę, nie wiem, czy tak można się wyrazić, wie chyba wszystko. No to porozmawiajmy o tych słowach właśnie już konkretnie. Co to jest essa?
Essa to taki trochę okrzyk radości, a jednocześnie słowo, które może być używane w wielu różnych kontekstach znaczeniowych, ale raczej pozytywnych. Zwrot mieć essę albo być na essie, który oznacza po prostu stan wyluzowania. Słowo powstało na gruncie polskim i najprawdopodobniej nie jest nowe, chociaż jego odnowienie chyba nastąpiło przez język angielski dzięki środowisku graczy internetowych, którzy po takim łatwym zwycięstwie w grze wołali easy, prawda? Potem ez, potem es i na końcu zostało essa. A więc świetnie, dobrze, doskonale, chociaż niektórzy twierdzą, że to słowo znane jest już z eksmisji, a więc bardzo dużo wcześniej się pojawiło niż w języku młodzieżowym. Też oznacza okrzyk radości, znaczy może nie okrzyk radości, ale na pewno jakiś wykrzyknik, jakiś ekspresywizm. A potem na początku lat 90. w klubach szczecińskich właśnie młodzi ludzie przy dźwiękach techno wykrzykiwali to słowo essa, essa. Więc tutaj już chyba mamy do czynienia z tym znaczeniem, które uaktywniło się w ostatnich latach, prawda? I spowodowało to, że rzeczywiście essa została niekwestionowanym zwycięzcą ubiegłorocznego plebiscytu.
A słowo betoniarz?
Słowo betoniarz to słowo trzeba rozumieć w szerszym kontekście, bo w 2008 roku został nagrany filmik, który był pozdrowieniem dla betoniarzy pracujących w Wielkiej Brytanii. W zasadzie dwa filmiki się pojawiły i one nie wywołały większego zainteresowania internautów, ale ktoś przygotował taki wyimek, taki shot na TikToku i od tego momentu zaczęto klikać. Ten filmik stał się wiralem, zaczął krążyć po internecie, no i powstało takie wyrażenie ty betoniarzu 4-4. I to jest takie wyrażenie, które znowu jest bardzo wieloznaczne, bo z jednej strony może być obraźliwe dla kogoś, kto na przykład ma bardziej opływowe kształty, nazwijmy, tak, ale również może być wyrazem uznania. Jeśli uczeń, kolega w szkole dostanie na przykład 4 i to jest ocena, która pojawia się niezmiernie rzadko i na przedmiocie, który jest trudny, no to wtedy ty, betoniarzu 4-4, jeszcze z odpowiednim gestem, to znaczy tyle, co ja cię szanuję.
I gratuluję ci.
Gratuluję ci, tak, oczywiście.
To jeszcze słowo rel.
Słowo rel to jest bardzo poręczne komunikacyjnie słowo, ponieważ jest skrótem od angielskiego słowa relatable, czyli dokładnie mam to samo, zgadzam się z tobą, tak samo. W związku z powyższym w wielu komentarzach, gdzie trzeba było napisać tak, zgadzam się, świetnie to ująłeś, młodzi ludzie zaznaczają po prostu rel. I tak to zostaje. Co ciekawe, ta fluktuacja słów, które przenikają z przestrzeni internetowej do tej przestrzeni realnej, ona powoduje, że bardzo często ten język skrótu jest używany na co dzień. I niekiedy też usłyszymy rel w komunikacji bezpośredniej.
Słuchając pani profesor, odnoszę wrażenie, że inspiracją do tych nowych słów, do tego języka młodzieżowego jest właśnie przede wszystkim internet i język angielski.
I tak, i nie. Oczywiście język angielski przede wszystkim, bo tutaj trzeba taką tendencję zauważyć, że młodzi ludzie już nie podchodzą do języka angielskiego z taką nabożną czcią jak starsze pokolenia. Traktują go troszeczkę jako materiał do lepienia swoich słów, prawda? Albo taki język ogólny, na który w każdej chwili można przejść w rozmowie ze znajomymi, spotykając się na przykład w grze z różnymi osobami z różnych części świata nawet. Ale to jest bardzo ciekawe, że ten język jest wykorzystywany do tworzenia, do kreowania nowych słów, nowych znaczeń, prawda? Mnie na przykład bardzo się podoba takie słowo tryhardować, które zostało zaczerpnięte z języka angielskiego, gdzie try hard oznacza po prostu bardzo usilnie się starać. I owszem, dla młodych ludzi ten try hard to będzie takim usilnym staraniem o coś, ale to też ciężka praca. Dla przykładu można podać takie zdanie, potryhardujemy trochę i będzie piątka na koniec. A zatem mamy tutaj jakby jeden z obszarów do tworzenia nowych słów, do wprowadzania nowych znaczeń. Oczywiście również ta komunikacja internetowa, która w czasie tych wirtualnych spotkań się odbywa.
Ta skrótowość choćby, prawda?
Skrótowość, ale też jakby tworzenie nowych takich jednostek frazeologicznych jest tutaj bardzo, bardzo widoczne. Mnie się na przykład podobają takie frazeologizmy, takie zwroty, które potem są powielane i każdy z młodych ludzi wie, o co chodzi. Przykładem, idź dotknij trawy, albo ty nigdy trawy nie oglądałeś, prawda? Trawa tutaj wróciła w trochę innym znaczeniu niż w slangu występowała wcześniej, w slangu młodzieżowym. Nie chodzi tutaj oczywiście o marihuanę, ale coś, co jest blisko ziemi, czy rośnie na ziemi, prawda? Więc ktoś, kto nie ogląda trawy, to jest ten człowiek, który na przykład bardzo ciężko gdzieś pracuje i nie wychodzi na zewnątrz.
Czyli trawa w tym pierwotnym znaczeniu.
Tak, oczywiście. A z kolei prosi się o dotykanie trawy kogoś, kto się na przykład wymądrza, tak? Albo uważa, że posiadł wszystkie rozumy, tak? Albo buja w obłokach, więc to dotknięcie trawy, dotknięcie ziemi zapewnia
spowoduje
mu powrót do korzeni.
Tak. A ludzie dorośli używają tych słów? Jak to się dzieje? Bo ja mam znajomą, bardzo mnie zresztą rozśmieszyła swojego czasu, miała dzieci nastolatków i mówiła nara na przykład. Wiem, że nara to już teraz nie modne, teraz jest naura, tak?
Tak.
Śmiesznie to brzmi w ustach dorosłych.
To znaczy, wydaje się, że w codziennej komunikacji takiej pomiędzy dorosłymi rzadko występują te słowa, chociaż rzeczywiście przenikają, niektóre z nich przenikają do języka potocznego i one są nam potrzebne do wyrażania pewnych emocji i ekspresji, tak? Pamiętamy, że emocje są tym, co jest tak naprawdę autentyczne, odnawialne, autentyczne, nasze, więc chętnie używamy języka ekspresywnego. Bardzo często pojawia się na przykład słowo spoko. Prawda?
To ono już przeszło do tego języka i nawet ja, szczerze mówiąc, to sama też używam. Nawet sobie w tej chwili to uświadomiłam.
Tak. Bardzo to jest ciekawe, że również do języka dorosłych przeszło takie słowo, które niegdyś było młodzieżowym słowem roku, mianowicie sztos. Prawda? I ja czasem ze zdumieniem obserwuję reklamy, czy internetowe, czy billboardowe, gdzie na przykład w języku kosmetyczek, kosmetologów też pojawiają się na przykład sztos zabiegi na zaznaczenie jakiejś świetnej oferty. No i również dzban i dzbanizm.
Tak, oczywiście.
Na określenie kogoś, kto...
Czyli jednym słowem młodzież wpływa na nasz język dorosły.
Tak, zdecydowanie, bo wpływa na język potoczny.
Tak,
prawda?
Tak.
Więc skoro wpływa na język potoczny, więc również wpływa na język dorosłych po prostu tego pokolenia tak zwanego już występującego.
Tak, pani profesor, teraz czas na muzykę.
Pozostaniemy może w klimacie ballad, ale w tej chwili już przejdźmy do polskiego rocka. I chciałabym zaproponować utwór mojego ulubionego zespołu, zespołu Perfect. Utwór jest zatytułowany Niepokonani. Singiel był wydany w 1997 roku. Kompozytorem jest Andrzej Nowicki, autorem tekstu Bogdan Olewicz. Ale co ciekawe, ta piosenka, ten utwór nie był popularny na początku. Dopiero potem, kiedy Radiowa Trójka zaczęła go grać, rzeczywiście trafił do listy przebojów Radiowej Trójki i 51 tygodni na tej liście spędził. A zatem Niepokonani.
Emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz. Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów. Czy w milczeniu białych, haniebnych flag zejść z barykady? Podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać. Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień. Na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie. Czy w bezsilnej złości łykając szal dać się powalić? Czy się każdą chwilą bawić aż do końca, wiedząc, że los innymi pisany jest. Płyniemy przez wielki Babilon.
Cały czas z Państwem profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Anna Wileczek, językoznawca, która także jest członkinią zespołu dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk i należy do wielu stowarzyszeń, oczywiście związanych z językiem, międzynarodowych i krajowych. Jak się zaczęła ta przygoda z językiem, pani profesor?
Przez przypadek. Zaczęło się przez przypadek, ponieważ moje studia polonistyczne zakończyły się magisterium z literaturoznawstwa, może bardziej teorii literatury. Zajmowałam się krótkimi tekstami, krótkimi formami artystycznymi, mianowicie zdaniami i uwagami Adama Mickiewicza i zdaniami Miłosza. I te mini teksty, te krótkie teksty, miniatury artystyczne do dziś wzbudzają we mnie pozytywne emocje i do dziś się nimi zajmuję. Potem w doktoracie zajęłam się już językoznawczym, zajęłam się formą lapidarium, trochę inspirowaną zbiorem kilku tomów pod tym samym tytułem Ryszarda Kapuścińskiego. I tak pomyślałam sobie, że to jest bardzo ciekawa forma, sposób kształtowania tekstu, który tak naprawdę odpowiada naszemu życiu. Bo czymże jest lapidarium? No to jest taka przestrzeń, w którym zbiera się okruchy, przemyślenia, właśnie zdania, urwane fragmenty. Coś, co tak naprawdę w nas zostało po doświadczeniach życia. I bardzo często te przemyślenia miłoszowskie ze zdań, one gdzieś tam przewijają się przez moje życie, bo jak to powiedział Norwid, przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej. To, co przeżyliśmy, ten konkret życiowy, to jest właśnie, to są nasze korzenie, które nas ukształtowały. Ale to jest kolejne moje motto, że w życiu trzeba mieć nie tylko korzenie, ale również skrzydła. Bo skrzydła, które są symbolem pewnej wolności, tę wolność archetypizują, one pozwalają nam marzyć i pozwalają działać i wybiegać w przyszłość. Bez skrzydeł, bez wolności nie ma rozwoju.
A zainteresowanie właśnie językiem młodzieżowym? Skąd się wzięło?
Zainteresowanie tym językiem też przyszło przez przypadek, ponieważ po doktoracie dostałam propozycję pracy na Wydziale Pedagogicznym naszego uniwersytetu. Przez wiele, wiele lat pracowałam w szkole średniej z młodzieżą jako polonistka. Na tym Wydziale Pedagogicznym poszukiwałam dla siebie takiego obszaru, który mógłby połączyć pracę naukową z taką praktyką i z moją taką praktyką edukacyjną, nauczycielską, ale również z tym zainteresowaniem młodzieżą. I rzeczywiście na jednej z konferencji, kiedy usłyszałam, że ten język młodzieżowy jakby wychodzi poza środowisko, staje się coraz bardziej popularny, a poloniści zaczęli go w pewien sposób sekować i negować, twierdząc, że to są jakieś marginalia językowe albo nawet jakaś językowa patologia. Więc stwierdziłam, że temu językowi się przyjrzę bliżej i poświęcę temu książkę. I rzeczywiście z różnej perspektywy zaczęłam analizować tę rzeczywistość językową.
I tak się zaczęło i w tym momencie jest pani już, można powiedzieć, na tym zaawansowanym etapie, prawda? Bo może. To i to młodzieżowe słowo roku i ten portal internetowy, to wszystko się z tym wiąże.
No i można stąd czerpać pewną energię, bo młodość taką energię daje. I są to siły odnawialne i pokazują pewną kreację, a jednocześnie powodują, że człowiek może cały czas się dziwić, a dopóki umiemy, potrafimy się dziwić, dopóty jesteśmy młodzi.
Pięknie powiedziane. Kolejna piosenka.
Kolejny utwór, który chciałam zaproponować do wspólnego wysłuchania, to jest piosenka Tańcz mnie po miłości, Kręs, Dance me to the end of love. Oczywiście
znany
Leonarda
przebój,
Cohena, tak bardzo, bardzo znany przebój. Geneza tego utworu jest smutna, Sam Cohen o tym mówił, że wiązało się to z koniecznością grania na skrzypcach w getcie podczas odprowadzania innych na śmierć do wagonów, ale jakby w naszej kulturze dzięki genialnemu wręcz przekładowi Macieja Zębatego i wielu wykonaniom, między innymi Macieja Zębatego, ten utwór nabrał bardzo uniwersalnego znaczenia. Dla mnie to jest utwór nie tylko o miłości, ale o takim zakochaniu w życiu, o takiej ekstatyczności i o tym, że trzeba być radosnym do końca. Ja bym chciała zaproponować trochę inne wykonanie niż Macieja Zębatego, mianowicie wykonanie nieco jazzujące Lory Szafran z zespołem Piękna Interpretacja. Zapraszam.
Wtańcz mnie w swoje piękno i niech skrzypce w ogniu drżą. Przez paniczny strach, aż znajdę swój bezpieczny port. Chcę oliwną być gałązką, podnieś mnie i leć. Tańcz mnie po miłości kres. Tańcz mnie po miłości kres. Ach, pokaż mi swe piękno, póki nikt nie widzi nas. W twoich ruchach odżył chyba Babilonu czas. Pokaż wolno to, co wolno widzieć tylko mnie. Tańcz mnie po miłości kres. Tańcz mnie po miłości kres. Tańcz mnie do snu błaż, tańcz mnie, tańcz. Tańcz mnie bardzo delikatnie, długo jak się da. Bądźmy ponad tą miłością, pod nią bądźmy też. Tańcz mnie po miłości kres. Tańcz mnie po miłości kres. Proszą się na świat przez zasłony, które noszą pocałunków ślad. Choć są zdarte, lecz w ich cieniu można schronić się. Tańcz mnie po miłości kres.
Profesor Anna Wileczek dzisiaj spodziewanym gościem. Pani profesor jest także koordynatorką, a przede wszystkim twórczynią Uniwersytetu Dziecięcego UJK, także Uniwersytetu Otwartego UJK, czyli form, które popularyzują naukę.
Tak. To też wynika trochę z mojego bardzo głębokiego przekonania, taki mój wewnętrzny głos mówi mi, że wychowanie i pedagogika to nie jest jakby przepływ idei ponad głowami maluczkich, ale to jest pewien konkret. Również nauka uprawiana dla samej nauki mnie absolutnie nie przekonuje. Jeden z naukowców powiedział, że jeśli czegoś nie potrafimy wytłumaczyć dzieciom, to znaczy, że sami tego nie rozumiemy. I jakby z tej potrzeby, ale również z potrzeby słuchania młodych ludzi, słuchania dzieci, jakby wnikania w ich sposób myślenia, w sposób zadawania pytań, narodził się właśnie Uniwersytet Dziecięcy i Uniwersytet Otwarty. Rzeczywiście niedługo Uniwersytet Dziecięcy będzie obchodził swoje dziesięciolecie wraz z koleżanką, z panią doktor Agnieszką Zarębą. Już kilka lat temu zdecydowałyśmy się na to przedsięwzięcie i ono się cieszy bardzo dużą popularnością. Co roku przychodzą do nas nowe rzesze młodych studentów, młodych słuchaczy. Bardzo chętnie uczestniczą
no
w wszelkiego rodzaju zajęciach.
Jak to tak wygląda? Dzieci chłoną wiedzę?
Bardzo chętnie przychodzą do nas i lubią brać udział w zajęciach, bo to nie są lekcje. To są zupełnie inne zajęcia, w których no, dzieci są traktowane po partnersku i mają głos. Po prostu mogą pytać, mogą wykonywać eksperymenty, mogą mówić, mogą analizować. To nie my jesteśmy wykładowcami, ale jesteśmy partnerami i pozwalamy naszym słuchaczom odkrywać potencjał wiedzy.
A proszę podać jakiś przykład takich zajęć. Bardzo jestem ciekawa, jak to wygląda.
To są zajęcia, które są w kilku blokach realizowane. Są cztery moduły, wymyśliłam cztery takie moduły w związku z takim holistycznym rozwojem każdego młodego człowieka. Mianowicie człowiek i natura, człowiek i kultura, człowiek i nowoczesne technologie, no i człowiek i społeczeństwo, prawda? I z jednej strony mamy wykłady dla całej społeczności, z drugiej strony mamy warsztaty i ćwiczenia dla najmłodszych. Bardzo często to są też zajęcia w takim studiu radiowym, ponieważ uniwersytet ma swoje studio, Uniwersyteckie Centrum Mediów, gdzie mamy profesjonalne studio telewizyjne i radiowe i tam też są prowadzone takie zajęcia. Dzieci wcielają się w dziennikarzy, tworzą różnorakie zapowiedzi, krótkie audycje.
Czyli można powiedzieć, też jest taka zabawa, prawda?
Tak, oczywiście. Oczywiście, tak też się dzieje. Nasze zajęcia też są przeznaczone dla dorosłych. Rodzice przychodzą do nas ze swoimi dziećmi, ale przychodzą na swoje zajęcia, na swoje warsztaty. I między innymi jeden z takich warsztatów poświęciłam dla rodziców na temat młodomowy, ponieważ byli to rodzice nastolatków. No i bardzo byli zdziwieni tym, jak niewiele rozumieją z języka młodego pokolenia. Wręcz domagali się, żeby na stałe takie warsztaty wprowadzić, prawda? Ja odesłałam ich oczywiście do obserwatorium, żeby na bieżąco mogli śledzić te nowe trendy w języku młodzieżowym.
Pani profesor, dziękuję serdecznie za to spotkanie.
Bardzo.
Ostatnia piosenka przed nami.
Na zakończenie, zgodnie z jakby tutaj naszymi opowieściami i klimatem młodych ludzi i młodości i towarzyszących młodości marzeń, radości, nadziei, proponowałabym utwór wykonawcy młodego pokolenia BRO, czyli Jakuba Bireckiego, pod tytułem Jeszcze będzie pięknie i miejmy nadzieję, że tak będzie, bo wiosnę czujemy już w powietrzu.
Serdecznie pani dziękuję raz jeszcze, a naszym słuchaczom przypomnę, gościłam profesor Annę Wileczek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, językoznawcę.
Bardzo dziękuję pani i bardzo dziękuję państwu za tę dzisiejszą audycję.